Halo?
Halo, dzień dobry, dzień dobry. Słychać mnie?
Tak, doskonale. A nas?
No, na razie ją słychać.
Dzień dobry, mówi Tomek.
Dobra, to wszystko w porządku. Witam was serdecznie i powiedzcie mi najpierw, jak ma na imię kot?
Niunia.
Niunia? Czy to nie był przybłęda, tylko członek zespołu?
To jest mój osobisty kot.
A, gratuluję.
Dziękuję, bardzo się udała, bardzo.
Tak. Patrząc realnie na to, że przygotowaliście nową płytę w 2 lata po debiucie, to dobrze. Ale czy było łatwiej?
No nie było trudno na pewno. To znaczy, w zasadzie to 1,5 roku chyba od premiery pierwszej płyty i myślę, że tak uogólniając, bo trudno nam jest takie ramy czasowe zawsze zakładać, ile dokładnie nam zajmuje tworzenie płyty, ale myślę, że poświęciliśmy 1,5 roku na tworzenie nowych piosenek, mniej więcej. I fajnie, bo zupełnie inaczej do tego podeszliśmy niż do pierwszej płyty, dlatego że pierwsza powstała jednak przez kilka lat. Oczywiście to też tak uogólniam, dlatego że większość utworów powstawało w krótszym okresie, ale bywają takie, które towarzyszyły nam dużo, dużo wcześniej i znalazły się na pierwszej płycie. A teraz zarejestrowaliśmy jak gdyby krótki moment naszej pracy, więc inne podejście, ale tak samo fascynujące, chyba nie trudne w naszym przypadku.
Pierwsza płyta miała tytuł Inny smak i rzeczywiście to był inny muzyczny smak na naszym rynku. No a tutaj jakie było założenie? Zmienić trochę to wszystko, czy tylko upiększyć?
Nie robiliśmy sobie założeń, w którą stronę to ma pójść, ani nie chcieliśmy potwierdzać drugą płytą debiutu, ani nie chcieliśmy się odwracać od tej pierwszej płyty. Po prostu zrobiliśmy to, co aktualnie siedzi nam w głowach i nie było jakichś takich zamierzeń, co ma się dziać, albo że musimy coś udowadniać. Nie robiliśmy sobie też żadnych ciśnień w głowie, że ta płyta to naprawdę musi być coś. Zespół to jest organizm, który się rozwija i mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo jeszcze.
Kiedy zaczynaliście, graliście dużo standardów jazzowych. Siłą rzeczy wasza muzyka była bardziej synkopowana. A teraz tego jazzu jakby mniej słychać.
Cieszę się, że pan to zauważył, bo rzeczywiście takie produkcyjne założenie było takie, żeby to było troszeczkę ta druga płyta odrobinę prostsza, przez to dla mnie bardziej esencjonalna, ale właśnie świadomie zrezygnowaliśmy z synkopy. Nie wiedziałem, że to ktoś tak wychwyci, ale mam dużą satysfakcję, że pan na to zwrócił uwagę.
Widzę, że nie jesteście przesądni, bo płyta ma 13 utworów, chociaż te ostatnie 3 to taki dla mnie deser. Ta płyta kończy się na utworze 10.
Taki pierwotny pomysł, kiedy już mieliśmy zebrane ileś tam piosenek, oczywiście troszkę więcej, zawsze zostaje nam kilka piosenek w szufladzie. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby, gdyby po pierwsze ta druga płyta była krótsza niż pierwsza. Notabene pierwsza też ma 13 piosenek. I gdzieś tam już pogodziliśmy się wspólnie z tym, że fajnie będzie, jeśli będzie krótsza, fajnie, jeśli będzie na niej 10 utworów wybranych już właśnie z iluś tam, które powstały. I tak naprawdę te ostatnie 3 utwory, chociaż znaliśmy je wcześniej, bo graliśmy je w wersjach koncertowych. Przede wszystkim Lithium Nirwany, które gramy już od kilku lat w różnych aranżacjach, w różnym składzie. A Spin Doctors Two Princess przygotowaliśmy ostatnio, by zacząć ten utwór grać na koncertach. Została nam godzina w studio, została nam godzina w sesji nagraniowej. Poprosiliśmy realizatora, by przygotował nam pomieszczenie i razem we wspólnym pomieszczeniu na tak zwane 100% nagraliśmy te 3 utwory. Zdaje się po 2 wersje. Wybraliśmy najlepsze i stwierdziliśmy, że warto to umieścić na płycie, zmieniającym jak gdyby pierwotne założenie, że płyta ma mieć 10 utworów, miała być króciutka. Ale one są dosyć krótkie też, więc wiedzieliśmy na pewno, że muszą być zbite razem i na pewno na koniec tutaj już zastanawialiśmy się tylko nad formą, czy zrobić je jako bonus do płyty, czy ukryty track i tak dalej. A koniec końców wieńczą jak gdyby pytania.
Na tej płycie jeszcze wyraźniej słychać, że Biskit to 2 filary. Z jednej strony ty, Joanna, a z drugiej Tomek. I właściwie ten drugi plan, takie dla mnie tło instrumentalne, właściwie każda piosenka jest przede wszystkim z akompaniamentem gitary.
To też wyniknęło naturalnie i to jest tak, że pierwsza płyta to są też w zasadzie 2 filary, natomiast na tej drugiej płycie chcieliśmy jakby jeszcze bardziej je wyeksponować. Dla mnie jakby produkcyjnie, w ogóle dla muzyka najważniejszy jest wokal. w piosence i ja starałem się robić wszystko i przy pierwszej, i przy drugiej płycie, żeby ten wokal eksponować. Natomiast na drugiej płycie rzeczywiście gitara jest trochę wyeksponowana, no bo zdaliśmy sobie sprawę, że to jest jakaś nasza siła. No, nie chcieliśmy specjalnie tego ukrywać.
Muzyka stała się na pytaniach jeszcze bardziej kameralna, nawet powiedziałbym intymna. Czy to z powodu takich, a nie innych tekstów?
Możliwe, chociaż przyznam, że rzadko zdarza się, żeby tekst powstawał przed muzyką. Najczęściej jednak robimy to w odwrotnej kolejności, czyli najpierw powstaje muzyka, melodia i dopiero melodia inspiruje mnie do napisania jakiegoś tekstu. Chociaż oczywiście na tym takim ostatnim etapie aranżacyjnym, kiedy już tekst jest, bo też wiem o tym, że Tomkowi to pomaga w ogarnięciu później całego utworu i zresztą wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, nawet jeśli mam tekst niedokończony, to staram się go dokończyć na tyle wcześnie, żeby mógł poznać historię, której ma towarzyszyć muzyka.
No właśnie, ale te teksty to ja zawsze bardzo wnikliwie analizuję i no na pewno mogę powiedzieć, że ten świat z tej płyty to jest świat bardzo taki zamknięty, dwojga ludzi raptem. Tam nie ma innych ludzi, nie ma tła, nie ma tego czasami zwariowanego świata. To jest trudne znaleźć taki właśnie azyl dla miłości. Czy o to chodziło?
Trochę mnie, szczerze mówiąc, dziwi, bo wydawało mi się, że te teksty nie są aż tak właśnie zamknięte, intymne i tak dalej, ale zdaję sobie sprawę, że chyba jednak są, bo nie po raz pierwszy się spotykam z taką opinią i widocznie tak. Trudno mi jest nawet same interpretować jakoś to, co piszę, bo staram się pisać po prostu bardzo szczerze i nie zawsze zresztą opisuję swoje i wyłącznie historie, ale faktycznie jakiś, myślę, że ten świat taki relacji w ogóle międzyludzkich, bo nie chodzi tylko o relacje damsko-męskie, jest dla mnie ogromnie ważny i te kontakty są ogromnie ważne, myślę, że naświetlają mi w ogóle tak naprawdę życie, więc nawet jeśli mniej świadomie, na pewno może tak być.
Podoba mi się między innymi oczywiście piosenka Co 7 lat. Czy to jest takie ostrzeżenie dla wszystkich, którzy przeżywają swoją miłość, czy może trochę z twojego doświadczenia sprawa?
No to na pewno trochę z mojego doświadczenia sprawa. To jest takie pewnie pogodzenie się. Wydaje mi się, że jestem bardzo pogodzoną w ogóle już osobą, ze sobą. Ale to nie chodzi o to, żeby straszyć, czy żeby właśnie opowiadać jakieś tam frazesy, że zobaczysz, na pewno wszystko się zmienia i tak dalej. Chodzi o to, żeby po prostu pewne rzeczy przejmować takimi, jakie są i czasami nie rezygnować z jakichś ważnych dla nas rzeczy, tylko dlatego, że coś po drodze się zmienia i tak dalej. Mhm. Ale z kolei piosenka Co 7 lat równie dobrze mogłaby dotyczyć, nie wiem, moich relacji z Tomkiem, z którym pracuję, tego, że bardzo się zmieniamy również w takich relacjach w pracy. Poznajemy się coraz bardziej i w zasadzie nie wiadomo, co w zasadzie już jesteśmy po 7 latach współpracy. Możliwe, że i muzycznie na przykład coś zmieni się za chwilę. Możliwe, że charakterologicznie jakoś zaczniemy się zmieniać, więc pisząc te teksty, wydawało mi się, że są bardziej uniwersalne niż w tej chwili są odbierane, ale oczywiście pewnie głównym jakimś takim elementem, który mnie pchnął do napisania tekstów, na pewno były jakieś doświadczenia osobiste.
Chciałem zapytać Tomka, bo pisanie muzyki właściwie w pojedynkę na całą płytę to jest duża odpowiedzialność i jeszcze ciśnienie z zewnątrz. Często u kompozytorów jest coś takiego, żeby skomponować jeden, dwa przeboje, czyli takie pasy transmisyjne do czegoś większego. Czy ty miałeś takie ciśnienie, że musi tu być jakaś taka piosenka, może trochę odstająca, ale jednak o charakterze przebojowym? Bo ja sądzę, że raczej traktowałeś to zupełnie inaczej, jako urodę każdej z piosenek osobno.
W tym pytaniu jest część już odpowiedzi, bo to jest tak, że my z Zasią nie mamy jakichś ciśnień w głowie właśnie, że musi być melodyjny refren albo piosenka radiowa. Też wydawca nam umożliwia zrealizowanie takich pomysłów, pod jakimi my się podpisujemy. Nie mamy żadnych nacisków, nic takiego nie ma, więc w ogóle te tematy są dla nas obce. I rzeczywiście zrobiliśmy coś zupełnie po swojemu, nie oglądając się na, nie wiem, na trendy, na opinie, na to ewentualne oczekiwania, że coś ma być przebojowe bądź nie. A z drugiej strony to nie jest też tak, że ja za wszystko sam odpowiadam, bo część piosenek powstała muzycznie też wspólnie. rzeczywiście za muzykę ja odpowiadam w całości, a około połowa piosenek jest napisana wspólnie. To jest taki proces, który najbardziej lubimy z Asią, że ja zaczynam grać jakieś dwa akordy, albo już coś w domu wymyśliłem, ona dopisuje do tego melodię, ja w tym momencie wpadam na refren i jeszcze wspólnie kończymy tę piosenkę, więc to też jest owocem jakiejś wspólnej pracy, jakiegoś wspólnego porozumienia. To tym bardziej jakby jest pozbawione takiego ciśnienia. Zresztą my ten proces próbowaliśmy teraz na koncertach odwzorować, na krótkim cyklu kameralnych koncertów w Jazz Bistro w zeszłym tygodniu. Zrobiliśmy niepowtarzalną piosenkę, czyli cały ten proces przy publiczności. Czyli ja zaczynam grać, jeszcze nie wiem co, ale jakieś pierwsze dźwięki i z tego budujemy całą formę piosenki. Ja się na bieżąco improwizuję melodię, oczywiście powtarzalną, tak żeby sprawiała wrażenie refrenu, czy powiedzmy jakieś zwrotki. Często też wciągaliśmy ludzi w to, żeby zadecydowali, czy to ma być dur, czy ma być mol. I to pokazuje, w jaki sposób bawimy się dźwiękiem.
No to pięknie, ale czy dacie szansę posłuchania właśnie takiej muzyki spontanicznie tworzonej również mieszkańcom innych miast?
Jeżeli będziemy mieli okazję zagrać, to na pewno, bo chcemy to włączyć do repertuaru na stałe, ten improwizowany motyw. Natomiast wszystkie piosenki w Jazz Bistro rejestrowaliśmy kamerą i jeżeli tylko będzie to spełniało jakieś techniczne kryteria, no to może zamieścimy na stronie. Jeszcze nie mamy jakichś planów, bo to rzeczywiście był pomysł taki bardzo spontaniczny, ale do repertuaru wchodzi niepowtarzalna piosenka i za każdym razem gwarantuję, że będzie inna.
Ale mówiąc wprost, czy planujecie trasę koncertową po Polsce właśnie promującą tą drugą płytę pytania?
Jesteśmy teraz w trakcie planowania tej trasy. Będzie ona związana z jednym z patronów Cinema City i prawdopodobnie zagramy koncerty we wszystkich miastach w Polsce, w których istnieją Cinema City. Oprócz tego, no po prostu jesteśmy w trakcie planowania tej trasy.
Chciałem zapytać Tomka, bo pisanie muzyki właściwie w pojedynkę na całą płytę to jest duża odpowiedzialność i jeszcze ciśnienie z zewnątrz. Często u kompozytorów jest coś takiego, żeby skomponować jeden, dwa przeboje, czyli takie pasy transmisyjne do czegoś większego. Czy ty miałeś takie ciśnienie, że musi tu być jakaś taka piosenka, może trochę odstająca, ale jednak o charakterze przebojowym? Bo ja sądzę, że raczej traktowałeś to zupełnie inaczej, jako urodę każdej z piosenek osobno.
W tym pytaniu jest część już odpowiedzi, bo to jest tak, że my z Zasią nie mamy jakichś ciśnień w głowie właśnie, że musi być melodyjny refren albo piosenka radiowa. Też wydawca nam umożliwia zrealizowanie takich pomysłów, pod jakimi my się podpisujemy. Nie mamy żadnych nacisków, nic takiego nie ma, więc w ogóle te tematy są dla nas obce. I rzeczywiście zrobiliśmy coś zupełnie po swojemu, nie oglądając się na, nie wiem, na trendy, na opinie, na to ewentualne oczekiwania, że coś ma być przebojowe bądź nie. A z drugiej strony to nie jest też tak, że ja za wszystko sam odpowiadam, bo część piosenek powstała muzycznie też wspólnie. Rzeczywiście za muzykę ja odpowiadam w całości, a około połowa piosenek jest napisana wspólnie. To jest taki proces, który najbardziej lubimy z Asią, że ja zaczynam grać jakieś dwa akordy, albo już coś w domu wymyśliłem, ona dopisuje do tego melodię, ja w tym momencie wpadam na refren i jeszcze wspólnie kończymy tę piosenkę, więc to też jest owocem jakiejś wspólnej pracy, jakiegoś wspólnego porozumienia. To tym bardziej jakby jest pozbawione takiego ciśnienia. Zresztą my ten proces próbowaliśmy teraz na koncertach odwzorować, na krótkim cyklu kameralnych koncertów w Jazz Bistro w zeszłym tygodniu. Zrobiliśmy niepowtarzalną piosenkę, czyli cały ten proces przy publiczności. Czyli ja zaczynam grać, jeszcze nie wiem co, ale jakieś pierwsze dźwięki i z tego budujemy całą formę piosenki. Ja się na bieżąco improwizuję melodię, oczywiście powtarzalną, tak żeby sprawiała wrażenie refrenu, czy powiedzmy jakieś zwrotki. Często też wciągaliśmy ludzi w to, żeby zadecydowali, czy to ma być dur, czy ma być mol. I to pokazuje, w jaki sposób bawimy się dźwiękiem.
No to pięknie, ale czy dacie szansę posłuchania właśnie takiej muzyki spontanicznie tworzonej również mieszkańcom innych miast?
Jeżeli będziemy mieli okazję zagrać, to na pewno, bo chcemy to włączyć do repertuaru na stałe, ten improwizowany motyw. Natomiast wszystkie piosenki w Jazz Bistro rejestrowaliśmy kamerą i jeżeli tylko będzie to spełniało jakieś techniczne kryteria, no to może zamieścimy na stronie. Jeszcze nie mamy jakichś planów, bo to rzeczywiście był pomysł taki bardzo spontaniczny, ale do repertuaru wchodzi niepowtarzalna piosenka i za każdym razem gwarantuję, że będzie inna.
Ale mówiąc wprost, czy planujecie trasę koncertową po Polsce właśnie promującą tą drugą płytę pytania?
Jesteśmy teraz w trakcie planowania tej trasy. Będzie ona związana z jednym z patronów Cinema City i prawdopodobnie zagramy koncerty we wszystkich miastach w Polsce, w których istnieją Cinema City. Oprócz tego, no po prostu jesteśmy w trakcie planowania tej trasy.